Śmierć Chrystusa jest jedyną istoteczną ofiarą. To temat naszej katechezy, naszego namysłu. Kolejny punkt dotyczący wyznania wiary chrześcijańskiej. Śmierć Chrystusa, jak czytamy w katechizmie, jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia ostatecznie odkupienie ludzi przez baranka, który gładzi grzech świata, i ofiarą nowego przymierza, przywracającą człowiekowi komunię, wspólnotę z Bogiem oraz dokonującą pojednanie z Nim przez krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. W Starym Przymierzu obrzędy zewnętrzne, obrzędy składania ofiar były wyrazem wewnętrznych odczuć uwielbienia Boga, troski o właśnie zjednoczenie z Bogiem, świadomości grzechu oraz pragnienie Bożego przebaczenia. A Jezus przygotował nas, przygotował swoich słuchaczy też do zrozumienia sensu swojej ofiary poprzez przyjęcie myśli proroków o wyższości też ducha nad swym obrzędem. Samo boskie posłanie Jezusa na świat do narodu wybranego miało miejsce po wysłaniu, po działalności też proroków Starego Testamentu, tych, którzy zapowiadali Jego przyjście. Jego więc posłannictwo tu zajmuje miejsce szczytowe, najwyższe i ostateczne w całej historii zbawienia człowieka i świata. Chrystus przez swoje wejście w rzeczywistość narodu wybranego stał się tym punktem scalającym czy spajającym Stare i Nowe Przymierze, Stary i Nowy Testament. Chrystus też nadaje historii ciągłość, dopełnienie. Widoczne jest to zwłaszcza w Jego ofierze. Opisując ten czyn ofiarny, Nowy Testament stosuje nawet słownictwo ofiarnicze Starego Testamentu. Jednakże tu uwidacznia się wyższość nowego nad starym. Dostrzegana jest ona zwłaszcza w tej jedności, oryginalności ofiary Chrystusowej. Ta wyższość daje światu zasadniczo nową rzeczywistość, która przemienia, uświęca cały świat. Już podczas ostatniej wieczerzy mówiliśmy o niej. Chrystus zapowiadał w miejsce wszystkich starotestamentalnych ofiar swoją własną ofiarę odkupienia, a dzień później złożył ją w sposób krwawy na krzyżu. W tym właśnie momencie ofiary znane za czasów Starego Przymierza otrzymują w ofierze Chrystusa poszerzenie, pogłębienie tego swojego też i symbolicznego znaczenia. Nowy Testament bowiem wielokrotnie w różnych miejscach przedstawia zbawczy czyn Chrystusa na krzyżu w świetle tego kultu ofiar do tej pory składanych, ofiarowanych Bogu w świątyni. List do Hebrajczyków, bo nad nim też pochylaliśmy się, tłumaczy nowość i wielkość tej ofiary. Mówi, iż wszelkie rodzaje ofiar ludzkości, wszystkie usiłowania, by za pomocą kultu pojednać Boga, były niewystarczające. To właśnie śmierć, ta ofiarnicza Chrystusa była jedyną pełną i doskonałą ofiarą, liturgią w historii odkupienia. Tu poprzez zasłonę śmierci Jezusa wszedł On do prawdziwej świątyni, czyli przed oblicze Boga. Ofiarował jako kapłan najwyższy nie rzeczy, krew zwierząt, czy coś innego, lecz samego siebie. Ten więc kult w sposób sprawowany przez Jezusa przełamał granice tej starotestamentalnej liturgii tego kultu. Uczynił coś rzeczywiście, nie tylko uczestniczył w składaniu ofiary, ale co samego siebie w niej złożył. Na miejsce przedmiotów ofiarnych składanych przez ludzi postawił ofiarę z siebie samego. Starotestamentalne ofiary były wspomnieniem przymierza zawartego pomiędzy Bogiem a ludem wybranym, a przymierze to było wciąż naczerpywane, niszczone też przez grzechy człowieka, przez jego niewierność. Stąd te ofiary były wyrazem skruchy, chęci odnowienia tego przymierza, a ofiara Chrystusa poszła o krok dalej. Nie tyle odnowiła stare przymierze, co zrodziła, dała nowe. Przypieczętowanie nowego przymierza zostało dokonane krwią, podobnie jak pierwsze, lecz nie krwią zwierząt, a samego Chrystusa. Tu widzimy ten zupełnie nowy aspekt ofiarniczego gestu Chrystusa, jego arcykapłańska godność ofiarującego i ofiarowanego. Jezus został powołany przez Boga, aby wsławiał się, czy wstawiał się za ludźmi, składał ofiarę za ich grzechy. Ta kapłańska misja Chrystusa była zapowiedziana już w kapłaństwie Melchizedeka. I całe życie ziemskie Jezusa jest jednym wielkim stawaniem się jego kapłaństwa. Od początku swego życia, którego celem było złożenie ofiary, Jezus był arcykapłanem. Od samego początku zdawał sobie sprawę ze swego przeznaczenia jako pośrednika nowego przymierza. Ludzka natura Chrystusa wymagała jednak tego, by w całej pełni ujawniła się w niej chwała synostwa. Na tej podstawie mógł autor listu do Hebrajczyków powiedzieć o Jezusie, że dostąpiwszy doskonałości, stał się sprawcą zbawienia wiecznego. Przeznaczony na ofiarę stał się nią i jako taki zyskał uznanie u Ojca. Tym doskonalsze jest kapłaństwo, im kapłan bliższy jest swej ofierze i im bardziej wyraża ona jego samego. Chrystus, arcykapłan, wprost utożsamił się ze swą ofiarą, a dzięki godności Syna Bożego nadał jej wartość ofiary samego Boga. List do Hebrajczyków stwierdza, że uwielbienie Jezusa dokonało się przez cierpienie, a wcześniej przez przyjęcie natury ludzkiej. Nie ma w tym niczego, co by oczywiście uwłaczało godności Jezusa, wszak powołując się na psalm 8, opiewiający wielkość człowieka, konkluduje, iż mało co mniejszym jest on uczynion od aniołów, chwałą i czcią uwieńczony. I solidarność Jezusa z tymi, których miał uświęcić, zatem zrównanie się z nimi pod względem natury było nieodzownym warunkiem powodzenia misji Jezusa. Wspólnota tej samej natury sprawia, że uświęcający nazywa uświęconych swoimi braćmi, gdyż tak jak oni jest z jednego, czyli pochodzi od Adama. Myśl tę uzasadnia psalm 22 czy fragment z księgi proroka Izajasza. Osoby występujące właśnie w tym psalmie reprezentują wspólnotę i łączą się z nią liturgicznie. Tak zaś Izajasza dopowiada, że ta wspólnota to rodzina dzieci Bożych, do której Jezus należy bez jakichkolwiek ograniczeń, jako ten, który bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem. To zrównanie Jezusa z ludźmi uwarunkowane było też misją podjętą dla nich, dla dzieła odkupienia. Jezus nie przyjął natury aniołów, bo nie oni, lecz potomstwo Abrahama oczekiwało uwolnienia z niewoli śmierci. Ponieważ zaś odkupienie z woli Bożej dokonać się miało właśnie na drodze śmierci, Chrystus miał wpierw przyjąć podległą śmierci naturę ciała i krwi, by ją przekształcić na niepodlegającą śmierci i uwielbioną od wpływów szatana. Tu tekst listu do Hebrajczyków ukazuje nam też, że Chrystus, czy Jezus został upodobniony do braci. Jak pisze autor, stąd musiał pod każdym względem upodobnić się do braci, by stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach Bożych dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem cierpiał sam, będąc poddany próbie, w tym może pomóc próbom poddanym. Chrystus bowiem został dany potomstwu Abrahama, a wesprzeć je mógł taką pomocą z daleka, ale poprzez wejście w sam nurt ludzkiej egzystencji. Chociaż upodobnienie się do braci podkreślił list do Hebrajczyków już wcześniej, tym razem wspomina je po to, by dopowiedzieć, że dokonało się ono pod każdym względem. Nie tylko z powodu przyjęcia ciała, ale także związanego z nim bólu i śmierci. W Starym Testamencie kapłan pełni rolę pośrednika, którego głównym zadaniem było składanie Bogu ofiary wiernych. Tymczasem Jezus na krzyżu, spełniając swoją nową funkcję, stał się kapłanem swojej własnej ofiary. Jego kapłaństwo zniosło dotychczasowe kapłaństwo ludzi i choć swoim czynie kapłańskim nawiązał do rytualnej posługi kapłanów Starego Przymierza, to jednocześnie sam przekroczył ją jako kapłan i żertwa, ofiara. W ten sposób wypełnił odwieczny zamysł Boży, tkwiący w ustanowieniu nieprzymijającego kapłaństwa w dziejach przymierza. Jednocześnie nie można też zapomnieć o tym, że ofiara Chrystusa była nade wszystko inspirowana miłością, ponieważ była ofiarą pasterza pragnącego życia w obfitości dla swoich owiec. Swoje kapłaństwo Chrystus przeniósł także na ludzi. Każdego ze swych uczniów wzywał przecież, aby uczestniczyli w jego kapłaństwie. Lecz to uczestnictwo miało być spełniane poprzez dawanie świadectwa o mistrzu. Konieczność świadectwa miała z kolei prowadzić uczniów kapłanów na męczeństwo i krzyż. Apostołowie, prowadząc myśl Jezusa dalej, przedstawiają życie chrześcijanina jako liturgię, jako udział w kapłaństwie jedynego kapłana, Jezusa Chrystusa. Duch Święty, który namaścił i uświęcił człowieczeństwo Jezusa oraz wskazał na Niego jako kapłana reprezentującego wszystkich ludzi, związał Go ze wszystkimi tak, iż Jego ofiara stała się ofiarą nas ludzi. Jezus bowiem przemienił stary lud Boży w nową rzeczywistość poprzez włączenie grupy wierzących we wspólnotę z sobą, czyli we wspólnotę swojego ciała i swojej ofiary. Uczynił to poprzez przemianę swojej śmierci w akt modlitwy i, jak wspominaliśmy, w czyn miłości. To najpełniej otworzyło powszechny dostęp do Jezusa, Boga i człowieka. Wszak już podczas ostatniej wieczerzy Jezus ustanowił eucharystyczną ofiarę ciała i krwi swojej, aby w niej właśnie utrwalić na całe wieki ofiarę krzyża. Jednocześnie tylko Chrystus po raz pierwszy, ale też i jedyny, ukazał w swojej ofierze ten tajemniczy związek pomiędzy umieraniem i powstawaniem do nowego życia. Tylko Chrystus, bowiem przez swą śmiertelną ofiarę, jako pierwszy spośród tych, co pomarli, jak mówi święty Paweł, zmartwychwstał do nowego życia. I w tej pamiątce jego męki zmartwychwstania może teraz uczestniczyć każdy człowiek. Bowiem dzięki uczestnictwu w Eucharystii każdy jest w stanie otrzymać owoce tej ofiary, jaką złożył Chrystus na ołtarzu krzyża. W ten sposób ofiara wiernych staje się też w pełni doskonałą właśnie przez swe złączenie z jedyną doskonałą ofiarą Chrystusa. Jednocześnie udział w Eucharystii nadaje charakter sakramentalny życia czy życiu człowieka. Życie więc człowieka ze wszystkimi jego aspektami jest w ten sposób uświęcane i ofiarowane, czyli włączane w ofiarę Chrystusa. I tu, mówiąc o jedyności ofiary Chrystusa, jego posłannictwa, łącząc to z Eucharystią, pomyślmy, jak my traktujemy Eucharystię. Jak my traktujemy Boga, kiedy gardzimy Eucharystią, kiedy rezygnujemy z niej i pozostajemy w grzechu. Zadośćuczynienie w takim powszechnym rozumieniu oznacza też spełnienie czyjejś prośby. I tu popatrzmy, grzech zakłócił ten uniwersalny porządek i to zadośćuczynienie, którego domagał się od człowieka Bóg, mogło być zrealizowane, bo człowiek był zbyt słaby, aby zadośćuczynić za zło świata, dokonać tego mógł tylko ten, kto był Bogiem i człowiekiem zarazem. Jezus Chrystus. Więc ta ofiara Chrystusa jest ofiarą o charakterze takim jedynym w swoim rodzaju. To znaczy zadośćuczynienie dokonane poprzez tę ofiarę jest większym dobrem niż dobro zniszczone przez grzech. Dzięki tej ofierze krzyż stał się wyrazem najwyższej miłości, która całkowicie się oddaje dla drugich. Ludzkie działania, ludzkie ofiary w tym sensie są, można, ukryte w tej ekspiacji. Jak mówiliśmy, Stary Testament w Starym Przymierzu, to składanie o wielu ofiar, a nawet sprawowanie tych obrzędów, no, na pierwszym to ta ofiara niewielka w porównaniu z grzechem, ze złem, którego człowiek się tutaj dokonywał, czy która była winą człowieka. A ofiara Chrystusa, popatrzmy, przełamuje ten ludzki wymiar ofiar, ich zadośćuczynienie. Ta ekspiacja w Nowym Testamencie ma bowiem zupełnie inny, nowy wymiar. Tutaj człowiek nie przychodzi do Boga, przynosząc mu dar pojednawczy, lecz Bóg przychodzi do człowieka, by go obdarować. Sam Bóg naprawia swym czynem naruszone przez grzech człowieka prawo i usprawiedliwia w ten sposób człowieka. To największa nowość tego zadośćuczynienia i tego, co wnosi ofiara Jezusa Chrystusa. To taka, powiemy, centralna nowość krzyżowej ofiary Chrystusa. Uczniowie Jezusa próbowali i my jesteśmy też do tego zachęcani, byśmy tę teologię krzyża rozumieli, ale też nią żyli. Popatrzmy, dopiero ta ofiara krzyżowa Chrystusa mogła wydobyć w pełni taką możliwość interpretacji też, które zostało nam dane przez Stary Testament. Ofiara Chrystusa stała się ofiarą zadośćuczynienia za cały wszechświat, obejmujący wszystkie narody. Właśnie Chrystus dokonał zadośćuczynienia i nie tylko w sposób pełny, lecz także nadobfity. Jeśli ta interpretacja śmierci Jezusa na krzyżu jako zadośćuczynienie ofiary wobec Boga i za ludzi nie miałaby żadnego związku z życiem i śmiercią samego Jezusa, to niewątpliwie centrum chrześcijańskiej wiary przesunęłoby się raczej w jakąś mitologię, jakąś ideologię. A wielki doktor Kościoła, święty Tomasz, jak wielu innych, twierdził, iż każdy grzech zawiera w sobie pewną dozę nieskończoności, gdyż obraża nieskończony majestat Boga. Jednakże żaden skończony człowiek, nawet najświętszy, nie mógł wziąć na siebie grzechów wszystkich ludzi i ofiarować się za nich. Dopiero to zadośćuczynienie Chrystusa było doskonałe i zrównoważyło samo przez się w sposób adekwatny wielkość grzeszności człowieka, grzesznej zniewagi człowieka. Miało jednocześnie charakter nieskończenie doskonały, gdyż zostało dokonane nie tylko przez człowieka, lecz przez samego Boga. Jedynie materialne elementy tej ofiary to człowieczeństwo Chrystusa. Chrystus, posiadając naturę i Bożą, jednocześnie naturę ludzką, jako prawdziwy człowiek, został najdoskonalszym pośrednikiem ludzi u Ojca. Dziś śmierć Chrystusa, ta ofiara, jako jedyna dopełnia, jak mówi dziś katechizm, przekracza wszystkie ofiary. Przede wszystkim jest ona darem samego Boga Ojca. Ojciec wydaje swego Syna, aby pojednać nas ze sobą. Jest to ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który stał się człowiekiem dobrowolnie, jak mówiliśmy, z miłości. I z miłości ofiaruje on swoje życie Ojcu przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo.